Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dzisiaj Krystyna Romanowska, autorka książki, właściwie współautorka książki Nastolatki na krawędzi. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry.
Współautorka, bo napisała ją pani razem z dr Martą Niedźwiecką i dr Agnieszką Dąbrowską. Obydwie panie doktor są psychiatrami dziecięcymi chyba przede wszystkim. W każdym razie leczą dzieci, leczą też dorosłych. W tym wypadku nie ma to aż tak dużego znaczenia. I jest to książka, która rozprawia się z różnymi mitami, ale przede wszystkim pokazuje świat nastolatek. Nie nastolatków, ale nastolatek, bo wzięły panie pod lupę przede wszystkim dorastające dziewczęta.
Wzięłyśmy pod lupę dorastające dziewczęta i ktoś może zapytać dlaczego. No właściwie od początku ta książka była przygotowana jako właśnie taki projekt mało inkluzywny, czyli przeznaczony dla dziewcząt, chociaż tak naprawdę takich typowo dziewczynskich rozdziałów jest w książce około 5, pozostałe 7 można traktować dosyć uniwersalnie. Wyszłyśmy z takiego założenia, że jednak nastolatki, młode dziewczyny są taką membraną trochę życia społecznego, która skupia w sobie zdecydowanie mocniej błędy dorosłych niż to widać u chłopców. Znaczy, chłopcy też siedzą i grają w gry, natomiast to, co widzimy u dziewczynek, jest dużo bardziej widoczne w sensie cielesnym, czy w sensie też emocjonalnym. Stąd ta książka jest przeznaczona dla rodziców, dla dorosłych, którzy opiekują się nastolatkami, natomiast i rodzice chłopaków też tam znajdą dla siebie dobre treści.
Rzeczywiście, ponieważ poruszają panie różne rzeczy związane z rozwojem, z psychiką, ADHD to nie jest domena chłopców czy dziewczynek, depresja, różne zaburzenia lękowe czy choroby związane z naszą psychiką, ale pisze pani w książce tak, dzisiejsze 18-latki są na poziomie dojrzałości 15-latek sprzed 40 lat. No to dość taka poruszająca informacja. Oczywiście to jest informacja oparta na badaniach. Co na to wpływa, że 18-latki zachowują się jak 15-letnie dziewczęta? Oczywiście bez generalizacji, bo pewnie jest też taka grupa, która zachowuje się czy rozwija stosownie do swojego wieku.
Myślę, że duży wpływ miał na to lockdown, bo już badania wykazują, że takie neuronalne, że te mózgi dzieciaków stały się takie bardziej infantylne. Znaczy to, że te dziewczynki mają dojrzałość społeczną mniejszą niż ich poprzedniczki, wynika z tego, że w tej chwili to życie społeczne się mocno zaburzyło. Że dziewczynki, chłopcy też, ale dziewczynki zwłaszcza bardzo mocno weszły w ten świat wirtualny, rezygnując w dużej mierze z takich kontaktów społecznych na żywo. Do tego dochodzi to, co nas bardzo jako ekspertki i mnie jako dziennikarka niepokoi, taki ogromny wpływ oceniający mediów społecznościowych. Znaczy on powoduje, że następuje coś, co już seksuolodzy nawet przed tym alarmują, bardzo szybką seksualizacją tych nastolatek. Znaczy dziewczynki ledwo wyrosną z dziecięcych majteczek, a już natychmiast są jakby postrzegane jako obiekt seksualny. I to powoduje, że może się wydawać, że one są takie dorosłe, że się ubierają jak dojrzałe kobiety, ale de facto ich emocjonalność, ich dojrzałość, ich jakby rozwój emocjonalny nadal jest na poziomie 13 czy 14 latek. Stąd, jak mówią moje rozmówczynie, w gabinecie jest bardzo dużo rodziców, którzy przychodzą ze swoimi dziewczynkami wyglądającymi na przykład na 18 lat. W rzeczywistości te dzieci mają 13-14 lat, a rodzice mówią o tych dzieciach, że moje córki są takie bardzo dojrzałe. No i oczywiście w diagnozach okazuje się, że to są najprzeciętniej inteligentne dziewczynki, ale które mają emocjonalność nadal 13-latki. W związku z tym my trochę jako rodzice przeceniamy dojrzałość tych dzieci, które de facto z braku takich wyzwań życiowych, z braku możliwości pokonywania jakichś takich mocnych życiowych przeszkód, tak naprawdę są bardziej infantylne. I to mi się wydaje duży problem w postrzeganiu dzieci, które my czasami uważamy za zbyt dojrzałe, podczas gdy one takie nie są, albo odwrotnie. Uważamy, że one nic nie wiedzą, że możemy ich nie słuchać, albo jest też taka grupa rodziców, i to też jest dosyć widoczne, którzy uważają, że przeczytanie poradnika i stosowanie się do poradników rodzicielskich gwarantuje im to, że te dzieci będą takie, jakie oni chcą, że oni je tak ukształtują. A przecież dziecko jest jakby zbiorem elementów, które czasami są poza naszą kontrolą, które temperamentu i osobowości nie możemy ukształtować. W związku z tym tych wszystkich takich kłopotów, które mają współczesne nastolatki, się trochę nawarstwiło i stąd ten poradnik, który my tak nazwaliśmy sobie bardziej przewodnikiem po takiej emocjonalności nastolatki, który ma trochę tych mitów zburzyć i trochę rodzicom wyjaśnić, w jaki kłąb znaczeniowo, społeczno, dosyć taki osobliwy myśmy teraz weszli, jako rodzice, jako społeczeństwo.
Ja bym też unikała nazywania tej książki poradnikiem, bo to trochę spłyca to, co panie wspólnie zrobiły, a jest tu kawał naprawdę niesamowitej roboty. Ja też otwierałam oczy ze zdziwienia, czytając, jak wygląda życie wewnętrzne takiej nastolatki, jak kształtuje się mózg, co one myślą. Porównując trochę do tego, jak ja byłam nastolatką, no były to już lata temu odległe, ale jednak no to nasze życie trochę inaczej wyglądało. Przede wszystkim nie było mediów, nie było portali społecznościowych, nie było smartfonów. Tu jest jedna ważna rzecz, przy której chwilkę bym się chciała zatrzymać, o której pani już wspomniała, że przychodzą dziewczynki wyglądające na dorosłe kobiety, a jednocześnie mają taki przekaz, ja chcę być jeszcze dzieckiem. To się wiąże, jak obydwie ekspertki podkreślają, z obawą przed wejściem w dorosłość, tak? Bo ta dorosłość jest trudna, skomplikowana. Tak dziewczynki widzą świat.
Znaczy ta dorosłość jest przede wszystkim taka, podam przykład z życia społecznego. Niedawno natknęłam się na reklamę bielizny, na której były pończochy kobiece i kobieta w takiej dosyć półpornograficznej pozie, po czym się okazało, że jest to reklama bielizny, którą dziewczynki mają założyć na studniówkę. I teraz patrzymy na to, że po pierwsze te dziewczynki są niepełnoletnie, bo to jest rocznik 2005, więc podczas studniówki one będą jeszcze niepełnoletnie, a po drugie, no to jest ewidentne usankcjonowanie takiej seksualizacji młodych dziewczyn, która mnie i ekspertki dosyć niepokoi. I teraz te dziewczyny nie chcą wchodzić w dorosłość, starają się cieleśnie poprzez anoreksję, czy poprzez na przykład, nie wiem, problemy z dysforią, czy z identyfikacją seksualną, trochę ten etap dorosłości zatrzymać. Znaczy, chcą być dziećmi. Z czego to wynika? No wynika też na pewno z takiej też pornografizacji życia. Wiemy już, że przeciętne nastolatki oglądają pornografię, zetknęły się z pornografią i teraz dziewczynki widzą wymyślane dla nich w tej pornografii scenariusze, z którymi one się nie zgadzają, bo to są scenariusze, które je uprzedmiotowują. I mają dwie drogi. Albo mają drogę, że w to wchodzą, to znaczy, że stają się seksualnymi obiektami, albo mają drogę drugą, która mówi wszystkim, ale ja jestem jeszcze dzieckiem, ja w ogóle nie chcę tego, ja o tym nie myślę. I obie te drogi są szkodliwe, bo pierwsza powoduje, że młoda kobieta staje się przedmiotem, a druga neguje jakby swoją cielesność i neguje to, że rośnie. My tam dużo o tym piszemy, bo niestety trochę jako dorośli zaniedbaliśmy fakt, że wepchnęliśmy dzieciaki w nieograniczone uniwersum mediów społecznościowych, których sami nie potrafimy obsługiwać, a uważamy, że nasze dzieci doskonale sobie z tym poradzą. Dziewczynki 12-13-letnie, które są 24 godziny na dobę oceniane na TikTokach, które wkładają tam swoje filmiki, no one muszą odczuwać dyskomfort, ponieważ to, czym najłatwiej zawstydzić kobietę, młodą dziewczynę, to jest jej cielesność.
No właśnie, z tym wiążą się badania, do których odwołują się ekspertki, takie dość ciekawe i dające do myślenia. Pytano kobiety i mężczyzn, ja cytuję, czy tracą coś ze względu na swoją płeć. Tylko 8% mężczyzn odpowiedziało, że cokolwiek traci na polu zawodowym i osobistym, a ile było kobiet? 28%, czyli prawie 1/3 czuje, że bycie kobietą ją ogranicza. Jak to rozumieć? Kobiety gorzej przeżywają bycie kobietą niż mężczyźni bycie mężczyzną, mimo że często także mężczyzną stawiamy nierealne wymagania. Oni i tak czują się lepiej ze swoją męskością niż kobiety z kobiecością.
To jest pokłosie tego, o czym mówiłam, ale to jest też pokłosie tego, że my trochę obiecaliśmy dzieciom inny świat, a one teraz żyją w innym świecie. Na przykład obiecaliśmy dziewczynkom, o tym też piszemy we wstępie, obiecaliśmy dziewczynkom, że mogą być kim chcą. Natomiast nadal nie zlikwidowaliśmy szklanego sufitu, nadal wybrzmie feministycznie, nadal kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, nadal są postrzegane i to coraz mocniej, jak teraz widać, mimo jednak postępującego feminizmu, są postrzegane jak obiekty seksualne. Nadal 1% mężczyzn bierze urlopy tacierzyńskie, czyli de facto, gdyby porównać te nastolatki z ich matkami, to ich pozycja wyjściowa do bycia matką czy do bycia kimś w społeczeństwie niewiele się różni i w związku z tym mamy teraz badania CBOS-u ostatnie. 68% kobiet między 18 a 45 rokiem życia nie chce mieć dzieci. To też idzie w sukurs naszemu poradnikowi, który mówi o tym, że jeżeli nie będziemy społecznie wspierać młodych kobiet, no to będziemy mieli takie wyniki. To też jest spowodowane tym, że czasami po prostu ludzie nie chcą tej odpowiedzialności, nie wiem, za następne pokolenia przyjmować. To widać w tym ruchu antynatalistycznym. Natomiast te dziewczynki, czy te młode kobiety, które zdecydują się mieć dzieci, to coraz więcej badań bardzo smutnych wskazuje na to, że one już zakładają z góry, że chcą mieć je po studiach, żeby być samodzielne, bo zakładają od razu, że być może będą samotnymi matkami. Więc miał być raj, miało być równouprawnienie dla dziewczynek. Tymczasem skrewiliśmy trochę społecznie. Takiego świata nie ma. Takiego świata nie ma i o takim świecie dziewczynkom opowiadamy.
Jeszcze jedna ważna rzecz, o której panie piszą i zwracają uwagę. Właściwie gro tych informacji pojawia się w książce. Ja już wspomniałam o różnych zaburzeniach związanych ze zdrowiem psychicznym. Pani wspomniała o anoreksji, o bulimii, ale też przecież jest i depresja, ADHD. Ale też młodzi ludzie i dziewczęta, i chłopcy, przede wszystkim dziewczęta, mają ogromną wiedzę właśnie o zdrowiu i o zaburzeniach psychicznych i chętnie ją wykorzystują. Pojawił się taki termin jak osobowość wieloraka, która jest wykorzystywana przez nastolatki. Co to takiego?
Osobowość wieloraka to ostatnio taka moda, którą się nastolatki ekscytują, to znaczy teraz trochę mówię żartobliwie, lepiej mieć osobowość wieloraką, czy lepiej mieć zaburzenia maniakalne, niż być zwykłą, randomową dziewczyną z liceum. Czy nastolatek mieszka w Pcimiu Dolnym, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w górach, wklikając się w internet, natychmiast znajdzie odpowiedź na objawy psychiczne, znajdzie informacje na temat chorób psychicznych. W przestrzeni publicznej też mamy trochę taki dyskurs na temat taki, że ludzie z zaburzeniami psychicznymi, o których się dużo mówi i to jest dobrze, bo przełamujemy jakby stygmatyzację ludzi z zaburzeniami, ale jednak ci ludzie w jakimś sensie wychodzą na takich herosów, którzy mimo tych zaburzeń żyją dalej, a co więcej, i to uważam, że jest niebezpieczne, można coś akceptować, ale nie trzeba tego afirmować i ci ludzie trochę mówią o tym, że to dzięki tym chorobom psychicznym właściwie osiągnęli jakiś sukces. Stają się ekspertami w różnych dziedzinach i te dzieciaki, jak widać w szpitalach psychiatrycznych, one często zakładają sobie maski różnych chorób psychicznych, znaczy się, one się diagnozują. Dziewczyny mówią o sobie, a ja mam borderline, a ja mam spektrum autyzmu, a ja mam ADHD, a ja mam depresję i czasami to jest tak, że w gabinecie psychiatrycznym wychodzi, że te dzieci się autentycznie dobrze diagnozują, że one się diagnozują, bo te objawy się zgadzają, ale czasami jest to po prostu taka maska, która pozwala dziecku mieć jakąś tożsamość. I pytanie jest takie, co takiego stało się w naszym życiu i co takiego stało się w naszym świecie, że dzieci muszą budować swoją atrakcyjność przez bycie osobą albo chorą psychicznie, albo przez osobą, która ma zaburzenie psychiczne. I to mnie też niepokoi i to jest w rozdziale książki, która się nazywa Czy dobrze jest być wariatką? No niedobrze jest być wariatką, natomiast już się mówi o tym coraz częściej, że te szpitale psychiatryczne pełne dzieci, to część z tych dzieciaków tak naprawdę trochę ucieka przed życiem realnym i w tym szpitalu odpoczywa i tylko niewielka część tych dzieci naprawdę potrzebuje pomocy, czyli naprawdę są to dzieci po próbach samobójczych albo dzieci na przykład z depresją kliniczną. Bardzo mocno bym uważała, i to też mówimy o tym rodzicom, żeby rozmawiać z dziećmi profilaktycznie na temat tego, że choroby i zaburzenia psychiczne wcale nie są sexy. To znaczy choroby i zaburzenia psychiczne przynoszą cierpienie, przynoszą lęk i nie każdy musi być bohaterem i nie każdy musi tą chorobę psychiczną wykorzystać jako coś, co mu w życiu pomoże. Na to bym bardzo, bardzo mocno uważała.
Zresztą mówią panie o tym w książce, że pojawiają się trudności na przykład związane z maturą, ze zdaniem jakiegoś egzaminu i nastolatki bardzo często mając właśnie tę wiedzę, źle ją wykorzystują, w pewnym sensie oszukują też dorosłych, trafiają do szpitala psychiatrycznego, gdzie de facto powinna się odbyć albo głęboka rozmowa z rodzicami świadomymi, albo z psychologiem, że trudności w życiu się pojawiają, bo to też jest trochę taka próba ucieczki od każdej niestandardowej, trudnej sytuacji. Jeszcze jedna rzecz, patrzę niestety na zegarek, czasu mamy już niewiele. O tym się mówi i to jest powszechny temat uzależnienia od substancji psychoaktywnych, od alkoholu. Wprawdzie piszą panie w książce, że spada ilość spożywanego przez nastolatki alkoholu. Szczerze mówiąc, to dobra wiadomość.
Ale powinno to nas uspokajać.
No więc właśnie, ale z drugiej strony coraz częściej młodzi ludzie sięgają po marihuanę. Właściwie marihuana stała się powszechna. No to jest bardzo smutne i druzgoczące. Nie tylko marihuana, ale też cięższe narkotyki, jeżeli w ogóle można takiej gradacji dokonać.
Specjaliści od uzależnień, to co ich bardzo niepokoi, to jest to, że w ogóle niewielki procent młodych ludzi zdaje sobie sprawę ze szkodliwości narkotyków. Tutaj na przykład mówimy o marihuanie, że wbrew pozorom, wbrew temu, że te informacje są dostępne, to coraz mniej ludzi sięga po to albo chce o tym wiedzieć, że marihuana jest jednak substancją szkodliwą. Jeżeli chodzi o alkohol, to wprawdzie to są mniejsze ilości, natomiast jeżeli już mówimy o dziewczynkach, to musimy wiedzieć o tym, że młodzi ludzie w ogóle, nastolatki, szybciej się uzależniają, ponieważ ich metabolizm jest na tyle szybki, że oni muszą wypić relatywnie więcej alkoholu, żeby poczuć, że są pijani. W związku z tym te duże ilości alkoholu powodują, że się szybciej uzależniają. Dziewczyny jeszcze szybciej, bo hormony kobiece szybciej to absorbują. I teraz mają moje ekspertki w gabinetach dziewczyny, które zostały przeprowadzone przez rodziców, ponieważ na przykład jedna z pacjentek przyszła kompletnie pijana do szkoły i dostała w szkole jakiejś zapaści, po czym się okazało, że za łóżkiem tej dziewczynki jest mnóstwo małpek po alkoholu. Co się okazuje? No jakby w toku diagnozy okazało się, że dziecko miało ogromne lęki społeczne i tylko alkohol był w stanie te lęki jakoś zahamować. Znaczy ona bała się chodzić do szkoły i używała alkoholu do tego, żeby ten strach uśmierzyć. Także rada dla rodziców to jest taka, wbrew temu, że dużo państwo pracują i wbrew temu, że państwo uważają, że nastolatki już są mądre i zdadzą sobie radę, potrzebna jest taka serdeczna bliskość z tymi dziećmi, nawet jeżeli one są nieznośne, robią fochy. Nie chcę mówić, że trzeba zbudować ten kontakt, bo na budowanie kontaktu rodzicielskiego z nastolatkiem jest już za późno, ale niech państwo starają się być jak najbardziej blisko z tymi dzieciakami, żeby wyłapać coś, co państwa niepokoi i iść z tym do specjalisty albo spróbować poszukać mądrych książek, taka jak nasza.
Krystyna Romanowska, dziennikarka, jest współautorką naprawdę mądrej książki, otwierającej oczy na wiele problemów. Razem z dr Martą Niedźwiecką i dr Agnieszką Dąbrowską napisałyście panie tę książkę. Obydwie panie ekspertki to są lekarki specjalizujące się w psychiatrii. Bardzo dziękuję. Książka miała premierę zaledwie kilka dni temu. Zatytułowana jest Nastolatki na krawędzi. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.